Wydawnictwo Zysk i Spółka przedstawia Elżbieta Herezińska, Korona śniegu i krwi.
Lucardis czesała swoje złote loki, spoglądając na zalany światłem dziedziniec. Obok niej stała taca z nietkniętym śniadaniem. Na powierzchni mleka krzywiła się gruba zmarszczka kożucha. Lucardis była głodna, ale wciąż nie na tyle, by się złamać. Dopóki Olcha nie wróci do niej, a spod drzwi komnaty nie znikną pilnujący jej strażnicy, nic nie przełknie, nawet gdyby miała się zamorzyć głodem. Tak powiedziała i tak będzie. Ta wiedźma, Mechtylda, powinna się już przyzwyczaić, że Lucardis zawsze dotrzymuje słowa. Nagle zobaczyła ją na dziedzińcu. Błękitny płaszcz księżnej załopotał na wietrze. Dlaczego idzie w stronę stajni, skoro nie ma stroju do konnej jazdy? Mechtylda uniosła głowę, a Lucardis odruchowo cofnęła się w głąb izby. Co knuje askańska wiedźma? Boże, knuje, Lucardis była pewna. Ach, gdyby Olcha była teraz przy niej, dowiedziałaby się wszystkiego. Olcha, Olcha. Bliska jej jak ciało dusza, przyjaciółka, choć tylko z łóżka. Ale Mechtylda zamknęła ją gdzieś, żeby ukarać Lucardis i zmusić do uległości. Askańska wiedźma szybko się uczy. Gdy zaczęła swe rządy na zamku dziadka, próbowała obłaskawić się podarkami. Szybko się przekonała, że Lucardis jest nieczuła na błyskotki. Nie dlatego, że nie lubiła się stroić. Przeciwnie. 12-letnia księżniczka kochała złoto, srebro i połyskliwe kamienie. Ale miała ich tyle, że nowa księżna mogłaby się ubierać z jej skrzy, nie na odwrót. Po odrzuconych prezentach przyszła pora na drobne złośliwości. Na przykład pomijanie Lucardis przy witaniu gości. Mechtylda zamiatała długim ogonem sukni i uśmiechała się olśniewająco, strojną w pierścienie dłonią wskazując.
Oto moja maleńka córka Beatrycze. Oczko w głowie swego księcia ojca. A to Domosława, moja piękna pasierbica. I Bogusław, jej przyrodni brat. Prawdziwe książątka. Kocham je wszystkie jak własne.
I nic więcej. Jakby Lucardis była powietrzem wypełniającym pustą przestrzeń między dzieckiem Mechtyldy a dziećmi dziadka Barnima, które miał z poprzednią żoną. Oczywiście nigdy nie ważyła się tego zrobić w jego obecności, bo gdy Barnim był na zamku, to Lucardis stała przy nim. Nazywał ją swoją obodrycką księżniczką, a gdy sobie popił na ucztach, stawiał wnuczkę na stole i oddawał jej pokłon.
Wszyscy zegnijcie kolana przed prawdziwą panią tej ziemi, przed starszą krwią, przed krwią Niklota i przed moją krwią.
Krew, starsza krew, prawdziwa krew, prawdziwa krew.
Od urodzenia otaczana była szacunkiem, który od czasu do czasu, zwłaszcza gdy dziadek popił ze starymi druhami, przechodził w jakąś szaloną poddańczość. Tak samo odnosiła się do niej prosta służba. Zdarzało się, że patrzyli jej w oczy jak psy, które czekają, aż pani pogłaszcze je po łbie. I wszystko mogło tak trwać, gdyby nie zjawiła się trzecia żona dziadka. Szybko wywąchała, że dla nikogo tutaj nie jest prawdziwą panią. Że służą jej, bo służą Barnimowi. Ale prawdziwym szacunkiem otaczają 12-letnią księżniczkę, Lucardis. Gdy nie udało się jej pozyskać podarkami, Mechtylda przystąpiła do radykalnych kroków. Jedną ręką zmieniała wystrój komnat, a drugą służbę, zastępując ją własnymi ludźmi, brandenburczykami. Czy Barnim był ślepy, że tego nie widział? Prawda, robiła to zawsze, gdy go nie było, a wyjeżdżał ostatnio coraz częściej i na coraz dłużej. Za jednym razem podziękowała wszystkim damom dworu i na ich miejsce przyjechały nowe. To jeszcze można zrozumieć, dwór księżnej należy do niej, ale wymieniła też służbę dziadka, zaczynając od dołu, od stajni do komnat. Lucardis przejrzała jej taktykę. Każdy wyjazd Barnima i znika kilku ludzi, by na ich miejsce pojawili się nowi, oddani tylko księżnej.
kopniesz w ławę, to śpiący spadnie i się ocknie. A jak będziesz ją spod niego wysuwać po kawałeczku, to łagodnie opadnie na ziemię i się nie obudzi.
Tak skwitował to Bożymir, dawny podczaszy dziadka, gdy przyszła kolej na niego. Lukardis obiecała mu, że jak tylko Barnim wróci, wszystko mu powie. Pokaże mu, co robi askańska wiedźma, jak oplata zamek pajęczyną swych sług. Bożymir pokręcił głową.
Nasz książę ma teraz większe kłopoty. Jasna panienko. Nie trzeba mu zawracać głowy starą służbą.
Lukardis chciała się dowiedzieć, jakie to kłopoty. Co takiego może dręczyć dziadka, ale Bożymir zaciął się i nic nie chciał mówić. A Barnim wyjeżdżał coraz częściej i na coraz dłużej. I zabierał ze sobą Bogusława, co dla niej było prawdziwą rozpaczą. Bogusław był przecież jak brat, choć nie byli rodzeństwem. On, starszy od niej o 5 lat, był synem dziadka z drugiej żony. Ona jego wnuczką z pierwszej. Wychowywali się razem od dzieciństwa, krążąc między Szczecinem a Dąbiem. Była jeszcze Domasława, córka Barnima z poprzedniej żony, ale tak naprawdę liczyli się tylko oni dwoje.
Przyjaźń?
Przyjaźń?
Na śmierć i życie.
Mówili, składając na swych czołach pocałunki. Bogusław uczył ją jeździć konno i polować z sokołem. Mówił, że gdy Lukardis się śmieje, milknął skowronki. Byli ze sobą tak blisko, aż do czasu, gdy Barnim uznał, że musi syna wdrożyć w przyszłe książęce obowiązki. Z początku Lukardis się śmiała, że Bogusław włoży brązowy płaszcz konfratra jak dziadek, ale po pierwsze nie nałożył, a po drugie coraz mniej bawiły go jej żarty.
Templariusze to nie powód do śmiechu, siostrzyczko.
Ale twoja broda tak!
Śmiała się, dotykając paluszkiem rzadkiego zarostu na jego chłopięcej twarzy. Uchylił się przed jej dotykiem raz i drugi i zrozumiała, że Bogusław woli być teraz synem księcia Barnima niż bratem małej Lukardis. Dziedzic pomoże.
A ja jestem starszą krwią. Starszą krwią, prawdziwą panią tej ziemi.
Powtarzała to, co kiedyś mówił o niej Barnim, choć sama nie wiedziała, co to znaczy. Ale podobało jej się gniewne wrzenie tych słów.
On też, pani. On też ma w sobie starszą krew, choć nie tak gęstą jak twoja.
Wyszeptała siedząca u jej stóp Olcha.
Skąd wiesz? Olcho, skąd to wiesz? I co to jest ta starsza krew?